Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 20 sierpnia. Witamy i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Tematy są telefony, jesteśmy gotowi, są także maile. A skład dzisiaj jest następujący. Mariusz Tołajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer 510, 37 i 36. Czujny, czynny całą dobę, 510, 37, 32. Mail, czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Za chwilę powiem, o czym konkretnie dzisiaj będziemy rozmawiali, ale najpierw refleksja naszego pasażera z jazdy miejskim autobusem w Szczecinie.
Dzień dobry, Tomek ze Szczecina, stały słuchacz. Właśnie wysiadłem z autobusu linii 86, wsiadłem na placu Rodła o 14.55, wysiadłem o 15.20 na Łukasińskiego. Numer boczny kierowcy. Ja nie wiem, czy ten gościu był pijany, czy nie, mało ludzi nie pozabijał. On po prostu nie umie jeździć. Takiego szarpania w życiu, a mam 56 lat, jeszcze nie widziałem. Ludzie jeżdżą do szpitala na Jagiellońskiej, to są starsi ludzie, o kulach, o laskach, a to jeździł facet młody, może 25, może góra 30 lat. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale tak nie może być. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Przesłaliśmy do rzecznika stosownej spółki autobusowej pytanie w tej sprawie i telefon słuchacza. Czekamy na odpowiedź i ona w najbliższych dniach w czasie reakcji na pewno się znajdzie. A dzisiaj powrócimy do tematu z wczoraj. Przypomnę, część mieszkańców Sławoszewa, to jest koło Bartoszewa, nie chce 15-hektarowego miejsca obsługi podróżnych w swojej wsi. No i dzisiaj zapytamy o zdanie w tej sprawie, czy wspierają swoich mieszkańców w tym sprzeciwie. Zapytamy o zdanie władze gminy Dobra. Zobaczymy, jaka będzie tutaj odpowiedź i jakie stanowisko. Ten temat przewidujemy na 12.30, ale wcześniej temat podejmiemy za poduszczeniem naszego słuchacza, który to pyta, co w Szczecinie z uchwałą krajobrazową. Ona miała uporządkować rynek reklam na terenie naszego miasta. Jak wiemy, chaos panuje ogromny. Słuchacz pyta i wskazuje chociażby plac Kościuszki, gdzie ta szyldoza reklamoza jest bardzo, bardzo dojmująca. To dobry temat na lato. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja w poniedziałek mówiłem o swojej podróży wzdłuż Mierzei Wiślanej i było tam tak brzydko, że właściwie ani razu nie zatrzymałem samochodu, żeby wysiąść i sfotografować chociażby jakiś budynek. Nie wspomnę o tej szyldozie i reklamozie. W Szczecinie podobnie. Co z uchwałą krajobrazową? Pierwszy projekt pojawił się w 2017 roku. Dziś naszymi gośćmi będą radni i to już za kilka minut na początku naszego programu. Potem wrócimy do sprawy naszego słuchacza, który w Świnoujściu znalazł się w tunelu, jechał motorowerem. Motorower się zepsuł, no i liczył na wsparcie obsługi tunelu, no bo to sytuacja niebezpieczna, dwa pasy ruchu, fakt. Jest także pas techniczny, ale jednak był z tym problemem sam. Nic się nie wydarzyło, przecież jest tam monitoring. Zapytamy, jakie są procedury w przypadku awarii pojazdu mechanicznego, chociażby motoroweru. No i na zakończenie naszej audycji około 12.40 mamy nadzieję porozmawiać z przedstawicielką Komendy Wojewódzkiej Policji, a temat będzie dotyczył tych rowerów, które rowerami nie są. Niby to rowery elektryczne, a tak naprawdę skutery elektryczne, które bezkarnie jeżdżą po ścieżkach rowerowych. Czy Policja Zachodniopomorska kontroluje tego rodzaju pojazdy? Czy będą jakieś zmasowane akcje, jak to w niektórych miastach bywało, a media o tym ostatnio informowały? Zapytamy także o to, czy w użyciu zachodniopomorskiej policji są drony, którymi tak bardzo policja się chwaliła, że ma je na składzie. A kontekst tego pytania słuchacza jest taki, że mamy nadal do czynienia z wyścigami słoni, czyli wyścigami wyprzedzaniem się ciężarowych samochodów na drogach, co w wielu przypadkach jest po prostu zakazane. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz przenosimy się za nasze miasto. To jest takie wahadło na jednej z dróg na terenie naszego regionu i coś tam jest niewyregulowane tak, jak być powinno.
Dzień dobry, Daniel z tej strony. Miejscowość Widuchowa. Droga krajowa numer 31. Odbywa się tutaj remont drogi między miejscowościami Dębogóra a Widuchowa. I odbywa się tutaj ruch wahadłowy przy pomocy sygnalizacji świetlnej. I prosiłbym o interwencję, ponieważ ta sygnalizacja jest źle synchronizowana. W momencie, kiedy jadąc, powiedzmy, w kierunku Widuchowej, mamy zielone światło, to jeszcze z naprzeciwka jedzie minimum 5 lub 10 samochodów. I nikt mi nie powie, że to jest wina kierowców, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle, ponieważ nawet jakby na późnym zielonym lub na tym czerwonym wjechał, czego nie powinien robić, to powinna być przerwa, minimum minuta lub dwie. Taka tak zwana rezerwa, bo gdy jedzie na przykład ciągnik lub rower, to ten przejazd przez ten remont, przez ten odcinek się wydłuża. Więc prosiłbym o interwencję, ponieważ ludzie tutaj krzyczą na siebie, a tak naprawdę winny jest ktoś, kto ustawiał te światła. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
Miłego dnia. Przypominamy 510 37 32. W takich sprawach innych można do nas dzwonić. No i nasz do studia telefon 510 37 i 36. Wracamy do tematów kolejowych. Oj, nie brakuje tutaj uwag krytycznych ze strony naszych słuchaczy. Wczoraj rozmawiałem z rzecznikiem Polregio. Dowiedzieliśmy się, że kupiliśmy nowe składy, sprzedaliśmy stare, a ja bym nie sprzedawał starych i kupił nowe i byłoby jeszcze więcej i nie byłoby tłoku w pociągach, a ten tłok niestety w weekendy jest. Można to było przewidzieć, no ale jak się nie ma tylu składów, ile powinno być, no to wtedy są rzeczywiście zatłoczone pociągi i czasem zdarza się tak, jak to słuchacz opowiadał, że nie wsiadł do pociągu. Ale tym razem chodzi o coś innego, inny problem w naszych kochanych pociągach.
Witam. Ostatnio jechałem i z Krakowa, i do Krakowa. W żadnym z przedziałów nie działały wtyczki, nikt nie mógł sobie podładować telefonu. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I takie kwiatki się zdarzają. Tym razem to nie Polregio, a PKP Intercity się kłania. Tak na marginesie powiem Państwu, nie wiem, czy to będzie pocieszenie. Ostatnio korzystałem z kolei niemieckich, Deutsche Bahn. No i cóż, pociągi się spóźniają, tak jak u nas. 20 minut to jest norma. Bardzo często te dalekobieżne pociągi się spóźniają. Fakt, że prędkości osiągają ogromne, bo pomiędzy Berlinem a Monachium na przykład 300 kilometrów na godzinę, ale zdarzają się też takie kwiatki, że nie ma wagonu. Mnie to spotkało, miałem rezerwację na miejsce w wagonie 24, a tego wagonu po prostu nie było, więc nie tylko u nas to się zdarza. Nie wiem, czy to jest pociecha, czy też nie. A teraz o myślistwie będzie. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem środowiska myśliwych, ale myśliwym niezrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim, który jest takim dziennikarzem, który śledzi wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją prawa łowieckiego, a rozmowa dotyczyła tego tragicznego zdarzenia sprzed kilku dni. W serwisach o 12 także była o tym mowa. Tam myśliwy pomylił człowieka z dzikiem, no i człowiek niestety 60-latek nie żyje. I po tej wczorajszej rozmowie, a przypomnę, że naszym gościem był właśnie myśliwy, który w PZŁ, czyli w Polskim Związku Łowieckim, nie jest, tak zadzwonił z komentarzem nasz słuchacz.
Jarek ze Szczecina. Ja chciałem podziękować, myślę, nie tylko w moim imieniu, panu, który tak odważnie, bezkompromisowo przedstawi sytuację w związkach łowieckich, w tych jednostkach, które są odpowiedzialne właśnie za utrzymanie lasu, polowania i tak dalej. To jest do naprawy i to naprawdę jak najszybciej. To jest po prostu miejsce, gdzie spotykają się kolesie. Najważniejsze tam jest picie alkoholu, jedzenie, spotykanie się. Nieważne kto, z jakiej opcji politycznej, to podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Jak się tego nie zmieni, to takie sytuacje jak ta opisana z tym panem, który sobie postrzelił kogoś, będą się powtarzały systematycznie. No, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Picie alkoholu nie jest zakazane, ale na polowaniu trzeba być trzeźwym jak świnia, bo świnie, przypomnę, nie piją. No i teraz jeszcze przypomnę, jak się nazywał ten nasz gość, myśliwy dziennikarz tropiący nieprawidłowości w środowisku łowieckim. To był Stanisław Pawluk. Tyle na razie w tej sprawie. A teraz jeszcze powrót do imprezy Żagle. Impreza już przebrzmiała, ale słuchacz zadzwonił z bardzo ważną, istotną uwagą dla organizatorów. My organizatorowi przekażemy tę uwagę i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach masowych imprez na Łasztowni po lewej, po prawej stronie Odry będzie z tym lepiej.
Dzień dobry. Jestem osobą niepełnosprawną. Chciałbym przekazać taką informację na naszych wodarzy. Jak to można powiedzieć, że lekceważą sobie takie osoby, organizując jakieś imprezy na wałę. Chodzi mi oczywiście o ostatnie żagle, które były zarówno na lewo, jak i na prawobrzeżu. I ja, będąc osobą niepełnosprawną, no nie miałem możliwości nigdzie zaparkowania. Mimo uzyskania tej karty niebieskiej, która tam pozwalała na niewielkich odcinkach zarówno na prawo, jak i na lewobrzeżu parkować, powiedzmy, bliżej całej imprezy, no to i tak miejsc tych nie było, bo były zajęte przez inne pojazdy. A na przykład na prawobrzeżu, gdzie jest duży naprawdę teren, były dwa ogromne parkingi, zupełnie puste, gdzie można było zorganizować właśnie postoje chociażby dla osób niepełnosprawnych. Chciałem jechać chociaż kawałek, żeby do tej strefy czerwonej, której tam była, gdzie nikomu bym nie zawadzał na samym początku, była, no bo na tej strefie niebieskiej nie było po prostu miejsc. Chłopak, który tam na tej bramce był, nie pozwolił mi tego wjechać, no, twierdzi, że on będzie rozliczony z tego. Ja to rozumiem, okej, okay. Tylko nie rozumiem, dlaczego nasi organizatorzy, kochani, nie zapewnią właśnie miejsc dla niepełnosprawnych, tak żeby ja mógł też być, czuć się równouprawniony i mógł pójść jak najbliżej, znaczy mógł zaparkować jak najbliżej tej imprezy, żeby mógł pójść, przynajmniej część atrakcji uczestniczyć, bo z racji ograniczeń ruchowych i tak nie wszystkie mógłbym zrobić. Zrobiłem kółko i wróciłem z powrotem na prawobrzeże. Niestety tam też zrobiłem kółko, nie znalazłem miejsca. No i de facto nie byłem na tej imprezie. Dziękuję i do widzenia.
Ot, niektórzy niepełnosprawni zostali osobami wykluczonymi z żagli. Miejmy nadzieję, że to już się więcej nie powtórzy. Telefon pana przekażemy do organizatora tej imprezy. O ile pamiętam, to jest Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia. A teraz na naszej antenie wydarzenie zainspirowane, jak to najczęściej u nas bywa, mailem od pana Filipa. Ale najpierw powitam naszych gości, a są nimi panowie Przemysław Słowik, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt, Koalicja Obywatelska Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie rektorze, witam słuchaczy.
I jest także z nami pan Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, członek tej komisji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
A pan Filip pisze tak. Chciałbym zaproponować podjęcie w audycji tematu uchwały krajobrazowej, która od lat miała zostać wprowadzona w Szczecinie, a wciąż nie weszła w życie. Mimo zapowiedzi władz miasta, ulice Szczecina nadal szpecą wielkopowierzchniowe reklamy, banery i billboardy, które zaburzają ład przestrzenny i estetykę przestrzeni publicznej. Doskonałym przykładem są Plac Kościuszki i Plac Rodła. Centralne, reprezentacyjne przestrzenie miasta, które dziś są całkowicie oszpecone nadmiarem reklam. Chaos wizualny w tych miejscach sprawia, że stają się one nieczytelne, trudne w odbiorze i zwyczajnie nieatrakcyjne. Tymczasem wiele polskich miast poradziło sobie z tym problemem. Wystarczy spojrzeć na Gdańsk, Warszawę czy Kraków, gdzie wprowadzone uchwały krajobrazowe uporządkowały przestrzeń, poprawiły odbiór wizualny miasta, a także zwiększyły atrakcyjność turystyczną i komfort mieszkańców. W Szczecinie, pisze pan Filip, niedawno funkcję architekta miasta objął nowy urzędnik, co mogłoby być impulsem do ważniejszych działań w tym kierunku. Dlaczego jednak od lat wciąż nie ma efektów? Czy miasto obawia się konfliktu z branżą reklamową, czy brakuje determinacji, aby wreszcie uporządkować przestrzeń? A korzyści, pisze pan Filip, z wprowadzenia uchwały są oczywiste. Poprawa estetyki i atrakcyjności miasta, większy porządek w przestrzeni publicznej, ochrona zabytków i wartościowych panoram, lepsze warunki do rozwoju turystyki i lokalnego biznesu. Uważam, że to temat, który mieszkańcy Szczecina chcieliby poruszyć i poznać konkretne odpowiedzi władz miasta. My oczywiście władzę wykonawczą miejską, czyli zarząd Szczecina, o kwestię tej uchwały krajobrazowej zapytamy, ale dzisiaj zapytajmy radnych. Panowie, ja pamiętam, że pierwszy projekt uchwały krajobrazowej powstał w 2017 roku i ten projekt był procedowany na podstawie prawnej, czyli na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. No i cóż, niestety nie udało się tej uchwały uchwalić. I teraz pytanie do panów, dlaczego to tak długo trwa? Zacznijmy od pana Przemysława Słowika.
Tak, panie redaktorze, no to sięgamy historią jeszcze dwie kadencje wstecz, tak naprawdę, kiedy ten pierwszy projekt powstał. I jestem przekonany, że tutaj zgodzimy się z panem radnym Markiem Duklanowskim, że potrzebujemy uchwały krajobrazowej. Tak jak twierdzą mieszkańcy, musimy ją mieć i najwyższa pora, żeby to zrobić. Prawda jest jednak taka, że poprzednia uchwała była była skomplikowana, była nieprzystająca do warunków tego, co było potrzebne, a przede wszystkim byłaby trudna do egzekwowania. Więc tak naprawdę ta uchwała, która była już prawie 10 lat temu, została gdzieś porzucona i tak naprawdę nie została wprowadzona w życie. I musimy tak naprawdę przygotować nową. Te rzeczy się dzieją, tak jak pan wspomniał o tym, że mamy nowego architekta miasta i tutaj wiem, że jednym z jego priorytetów jest zajęcie się uchwałą krajobrazową i już na najbliższej sesji Rady Miasta można powiedzieć, że w zasadzie ten proces zaczniemy. Najpierw trzeba uchylić jeszcze uchwałę z roku 2015, która inicjowała tę poprzednią uchwałę krajobrazową i jednocześnie podjąć nową inicjatywę i to na wrześniowej sesji Rady Miasta powinno zostać zrobione, z tego co się dowiedziałem, więc myślę, że to jest początek tego procesu, który, no, jak znamy realia, pewnie zajmie to półtora roku do dwóch lat, kiedy dostaniemy ostateczny, finalny dokument, który będziemy mogli przyjąć i w końcu uporządkować to, co dzieje się w przestrzeni naszego miasta. Te lokalizacje, które tu dzisiaj były wymieniane, są myślę najlepszym przykładem tego, takim jaskrawym, jak bardzo potrzebujemy tej uchwały, potrzebujemy tych regulacji, żeby skończyć z tą szydozą, banerozą, tym wszystkim, co po zmroku wypala nam wzrok na wielu szczecińskich skrzyżowaniach.
I przenosimy się do pana radnego Marka Dukanowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marku, jest tak, że w tle mamy także Trybunał Konstytucyjny, który wypowiedział się w sprawie uchwał krajobrazowych i stwierdził, że one są niezgodne z konstytucją w tym oto aspekcie, że jeżeli taka uchwała nakazuje tym nośnikom, które nie spełniają właśnie wymogów tej uchwały, która gdzieś tam w różnych miastach jest uchwalona, demontowanie tych nośników na własny koszt, tych właścicieli, którzy przecież je legalnie demontowali. Czyli ja rozumiem, że w tych nowych przepisach naszych miejskich, w tej uchwale, powinny być takie przepisy, które będą zakładały mechanizmy jakiegoś takiego zadośćuczynienia tym, którzy będą musieli swoje nośniki reklamowe zdemontować.
Panie dyrektorze, tu chyba jest jeszcze trudniej niż... Ta sytuacja jest trudniejsza niż ta, którą opisał pan redaktor przed chwilą, ponieważ jak przegląda się zarówno sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak i wszystkie komentarze do niego, to one nie wskazują na wadliwość uchwał gminnych, ale wskazują na wadliwość samej ustawy.
Czyli to jest z 2003 roku?
To jest z 2015. Nakładki po prostu.
Tak, czyli nowelizacja.
Całego pakietu tych ustaw poprawiających, nie pamiętam w tej chwili, jak to się dokładnie nazywało, ale narzędzi chyba kształtowania krajobrazu. Tak się nazywała ustawa, która wprowadzała zmiany, między innymi zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale kluczową rzeczą tutaj jest ten ustęp 9, artykuł bodaj 37a, w którym okazuje się, że nie podano kto... w jaki sposób nalicza odszkodowanie dla podmiotu, który miał posadowioną tablicę zgodnie z prawem budowlanym, ale to w oparciu jakby o dwie drogi. Po pierwsze na podstawie decyzji i to jest jakby jedna kwestia, a po drugie na podstawie zgłoszenia samego usytuowania tego typu tablicy. I tutaj w ślad za tym poszła pewna zmiana w legislacji albo jej propozycja w Senacie w ubiegłym roku, ale prawdę powiedziawszy, całość urywa się na kwietniu zeszłego roku. Są opinie organizacji, jest opinia nawet Rady Ministrów, opinie różnych prezydentów różnych miast. Nie ma opinii prezydenta Szczecina, co prawda, ale duże miasta wypowiadają się w bardzo dużej liczbie. Natomiast Szczecin tam jakoś stoi standardowo z boku. Do tego wszystkiego 22 czerwca czy 24 czerwca zeszłego roku miało być sprawozdanie z tego całego procesu legislacyjnego i konsultacji i tutaj nic nie ma, więc wydaje się, że nasze prace, które...
No właśnie, czy one mają sens, panie Marku, te prace?
Będą dotyczyły najprawdopodobniej tylko i wyłącznie, myślę tak wstępnie w tej chwili dość głośno, ale po lekturze takiej naprawdę dość wnikliwej całości tematu, że mogą dotyczyć tylko i wyłącznie tych miejsc, co do których nie wydane zostały decyzje, czyli tam, gdzie jest po prostu zwyczajnie nielegalnie, ale to wszystko, czyli tablice są posadowione nielegalnie. Tak mi się wydaje dzisiaj, bo tutaj odwołanie jest na każdym kroku do tego, że dzisiaj ustawodawca ma po swojej stronie piłkę, mówiąc kolokwialnie. Warszawa przystąpiła, co prawda to, o czym przed chwilką radny Słowik powiedział, przyznam szczerze, że nie wiedziałem o tym, że we wrześniu magistrat zamierza i uchylić przystąpienie do poprzedniej uchwały krajobrazowej i wszcząć postępowanie przy następnej. Dobrze by było oczywiście, że gdyby tak się stało, bo w podobny sposób poszła dzisiaj Warszawa. Natomiast nie znam też projektu warszawskiego, który konsultowany jest od dziś poniedziałku w tym tygodniu, więc bardzo krótko, ale sam projekt, znaczy ludzie mają wnosić w tej chwili uwagi do projektu z 23. To też tak dość dziwnie Warszawa postąpiła, ale może to się też wszystko uda w jakiś sposób złożyć i w Szczecinie może... Mam nadzieję, że powstanie wreszcie jakiś dokument, który będzie pewne rzeczy w stanie wypracować i przyjąć takie kierunki, które będą działały do tego, żeby wszystko nabrało jakieś takie, powiedzmy sobie, ogłady, żebyśmy wyszli z tego takiego ponurego, choć kolorowego rozgardiaszu i bałaganu. Chcę tylko jedną rzecz jeszcze dodać. Wydaje się, że niekoniecznie do tego wszystkiego jest potrzebna uchwała krajobrazowa. Przed kilkoma laty, kiedy pracowano nad uchwałą krajobrazową u nas, wtedy w Radzie Osiedla Gumieńce przewodniczącym był Michał Wilkocki, tutaj nasz kolega swego czasu przewodniczący również Rady Miasta. Michał Wilkocki wnosił wtedy do nadzoru budowlanego o ustalenie zgodności posadowienia z dokumentami, które są niezbędne do posadowienia w wielu miejscach nośników reklamowych. I na terenie Gumieniec, ale również na terenie Śmierczewa, czyli osiedla tam, gdzie ja przewodniczący w tej chwili jestem, usunięto wiele nośników reklamowych jako nielegalnych. Wydaje się, że dzisiaj w mieście też nikt nad tym nie panuje. I gdyby na podobną skalę, jaką tutaj dla zachodniej części, dla zachodnich skrawków miasta przeprowadziła Rada Osiedla. Gdyby to przeprowadzono dzisiaj w skali miasta, mogłoby się okazać, że 50%, mówi się w skali kraju o 80% nielegalnie posadowionych, ale mówię, gdyby to było 50% nośników, byłoby znakomicie. Już by nam się to udało zrobić. Po prostu my potrzebujemy w mieście respektowania aktualnie obowiązującego prawa, bo może się okazać, że znowu będziemy taki chocholi taniec uprawiali wokół uchwały, przy której i tak pozostaniemy dalej bezzębni, tak jak jesteśmy do momentu, do którego ustawodawca nie będzie wprowadzał zmiany w ustawie.
Ciekawe, czy nielegalne nośniki reklamowe znajdują się na wspomnianych przez słuchacza placach Rodła i placu Kościuszki. Wracamy do pana Przemysława Słowika, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Komunalnej Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Panie przewodniczący, to zastanawiam się w kontekście właśnie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego odwołującego się do ustawy nawet, a nie do uchwał. Czy jest sens, żeby państwo procedowali i drugie pytanie, w takim razie taką uchwałę u nas. I drugie pytanie, czy po linii Koalicji Obywatelskiej będzie pan może zabiegał w Sejmie, żeby po prostu te prace nad zmianami w ustawie były, żeby można było te uchwały krajobrazowe uchwalać?
Oczywiście sens jest, bo przede wszystkim jest potrzeba. Co do orzeczenia Trybunału, czy to pana Święczkowskiego, czy pani Przyłęckiej, bo to przypada na okres 23 chyba to orzeczenie.
Tak, to jeszcze pani Julia Przyłębska.
Tak, tak. To przede wszystkim weźmy pod uwagę szczegóły tego. Tam poruszane są kwestie właśnie tych tak naprawdę odszkodowań, czy kwestie tego, jak rozłożone w czasie sprowadzenie przepisów. To też trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku tych reklam, które są legalne, a one są w absolutnej mniejszości, dać odpowiedni czas dostosowania się i myślę, że to też sprawę załatwi, ale będzie też jakby wytyczną na przyszłość, bo nie mówimy tylko o zlikwidowaniu reklam, które już są, ale zabezpieczeniu też naszej przestrzeni przed pojawianiem się kolejnych, bo nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymał i jesteśmy tak naprawdę w tym statusie quo przez ileś lat, ale zdarzają się cały czas sytuacje, kiedy jakieś nowe krzykliwe, za duże, nieodpowiednie reklamy pojawiają się w tej naszej przestrzeni publicznej, więc to też jest kwestia zabezpieczenia krajobrazu naszego miasta, ulic, poszczególnych osiedli na kolejne lata. Dlatego absolutnie taka uchwała jest potrzebna. Kwestią legislacji na poziomie parlamentu, no tego mamy posłów, posłanki. My tutaj ze swojej strony, jeśli chodzi o zielonych, mamy to na względzie. Będziemy zabiegać na pewno też o to, żeby takie poprawki, jeśli są niezbędne, to były, ale zostawiam sobie te kwestie legislacyjne już na ten poziom parlamentarny. Nie chciałbym to dzisiaj rozstrzygać, jakie zmiany są potrzebne, bo to znowu nie nasze kompetencje samorządowców.
Z waszej strony, panowie, no, słyszę determinację i deklaratywność, jeżeli chodzi o to, żeby to nabrało tempa. My będziemy także zarząd Szczecina, tak jak powiedziałem, pytać o te przepisy i o te przymiarki, bo przypomnijmy, od 2017 roku był pierwszy projekt, czekamy na tą uchwałę krajobrazową, a jak ona jest potrzebna, właśnie pokazuje chociażby przykład placu Rodła czy placu Kościuszki, jeszcze bardziej nawet niż placu Rodła. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Pan Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, i Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska Zieloni. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia.
Dobrego dnia i przypominam słuchaczom nasz czujny 510-37-32. Jeżeli macie Państwo takie przykłady szyldozy, reklamozy w Szczecinie rażącej Wasze oczy, to przysyłajcie nam informacje, czy to telefonicznie, czy pod nasz adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Chętnie o tym na antenie powiemy. No i będziemy trzymać rękę na pulsie, żebyśmy wreszcie te przepisy dotyczące krajobrazu, ładu krajobrazowego, a to jest przecież wliczone w ład architektoniczny, mieli. Nie wspomnę już, bo to zupełnie inna para kaloszy, te elewacje budynków malowane od sasa do lasa. Nie jest utrzymana w Szczecinie żadna linia kolorystyczna, jak i jak Polska długa i szeroka, praktycznie każdy maluje dom jak chce, no i wygląda to koszmarnie po prostu. 12.30, dziękujemy za tę rozmowę i teraz za chwilę kolejna, ale najpierw jeszcze pozostańmy w Szczecinie na pewnym skrzyżowaniu. Kierowcy je blokują.
Marek ze Szczecina. Sprawa, w której dzwoniłem już na chyba 3 różne posterunki czy komisariaty policji. Jedziemy ulicą Gontyny pod górę w stronę Matejki. Dojeżdżamy do skrzyżowania Matejki Malczewskiego. Lewy pas jest tylko i wyłącznie lewoskrętem. Nie możemy z niego jechać na wprost. Kierowcy regularnie jadą, łamiąc przepisy na wprost, po czym wpychają się i blokują całe skrzyżowanie. Może weźcie, wy spróbujcie zadzwonić w tej sprawie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, spróbujemy. Oczywiście będziemy interweniowali. No i tutaj przydałaby się oczywiście obecność patroli policji w tym miejscu, bo ja rozumiem, że oznakowanie tam jest poprawne i wyraźne i każdy powinien widzieć i wiedzieć, jak jechać. A może wcześniej już trzeba uprzedzić o tym podziale na poszczególne kierunki potoków samochodów. Zobaczymy. Dziękujemy. 12.31, czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy, którą prezentowaliśmy na naszej antenie przedwczoraj. Posłuchajmy.
Emil, dzwonię ze Świnoujścia. Jechałem skuterem z Warszawa, tutaj w stronę Świnoujścia do centrum i wjeżdżając do tunelu, awaria była, bo mi pękł pasek w skuterze i nie mogłem jechać dalej i musiałem skuter pchać ponad połowę tunelu. Dlaczego nikt nie zareagował? Nie było ani przez głośniki, ani nikt nie pojechał, nikt nie przyjechał. Nikt, w ogóle nic. Musiałem go pchać, a wyjeżdżając z tunelu tutaj na Świnoujście, jest taki biały budynek, mały, obsługa tunelu i na podwórku przy budynku było kilku panów. Tunel jest monitorowany niby przez 24 godziny, a nikt nie zareagował. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękujemy, już wyjaśniamy. Przy naszym telefonie pan Wojciech Basałygo, Urząd Miasta Świnoujście. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Proszę powiedzieć, czy sprawa pana Emila jest wyjątkowa, czy tam rzeczywiście powinna być interwencja obsługi tunelu? Ktoś powinien, nie wiem, włączyć jakieś światła ostrzegawcze, czy pomóc jakoś panu Emilowi, czy pan Emil dobrze postąpił, że sam dzielnie wyprowadzał ten motorower z tunelu pod Świną?
To już wszystko tłumaczę. Tunele są rzeczą nową w Polsce. W Świnoujściu jest jeden z niewielu tuneli, które są właśnie w Polsce, więc kierowcy bardzo często mają problem z tym, jak się poruszać tunelem. Przepisy są bardzo proste i mówią jasno. Tunel jest taką samą drogą publiczną jak każda inna, więc nie oczekujmy tego, że w momencie awarii wszystkie służby ratunkowe się zjadą, bo na przykład złapaliśmy gumę. Ale są opracowane procedury. W tunelu są tak zwane kolumny alarmowe. To są takie kolumny z telefonami. Trzeba podejść do takiej najbliższej kolumny alarmowej. One są oznaczone symbolem SOS. Podnieść słuchawkę i tam zgłosi się dyspozytor tunelu. Tak jak słuchacz Radia Szczecin słusznie zauważył, tunel jest dozorowany przez całą dobę. Po drugiej stronie odezwie się głos i poinformuje, jak należy się zachować. Jeżeli to jest awaria, tak jak w tym przypadku skutera czy motoroweru, kierujący może samodzielnie wyprowadzić taki skuter. Wszystko zależy od skali awarii, od ewentualnego zagrożenia dla innych kierowców, no bo wszystkim nam zależy na tym, żeby tunel był bezpieczny i nie stwarzał zagrożenia dla innych podróżujących. Co w tej konkretnej sytuacji się wydarzyło? Próbowaliśmy ustalić, przejrzeć monitoring, jak wyglądała ta sytuacja. Niestety słuchacz nie zostawił informacji, o której godzinie to się wydarzyło i jakiego dnia.
I na monitoringu jeszcze tego Państwo nie ustaliliście, bo to pewnie widać, nie, prawda?
i tego nie ustaliliśmy, bo wszystkie takie sytuacje są, dyspozytor tunelu dostaje alarm w momencie, kiedy wewnątrz tunelu zachodzi do każdej niebezpiecznej sytuacji i robią to systemy komputerowe, które są zainstalowane wewnątrz tunelu, one widzą za pomocą kamer, czy sytuacja jest ewentualnym zagrożeniem, czy nie. To znaczy zgłaszałem na przykład takie prozaiczne sytuacje jak przekroczenie linii ciągłej. Zdarza się, że kierowcy najeżdżają na linię ciągłą i dyspozytor tunelu od razu widzi taką sytuację. Już nie wspominając o takich drobnych, prozaicznych rzeczach, jak na przykład śmiecenie wewnątrz tunelu, to także widać na monitoringu i także ten system informuje o tym, jak ktoś na przykład wyrzuca niedopałek papierosa przez okno. To także jest sytuacja niebezpieczna. Co się wydarzyło w tej konkretnej sytuacji opisywanej przez słuchacza? Chcielibyśmy to ustalić, żeby tak usprawnić te procedury, żeby do takiej sytuacji w przyszłości nie dochodzić. Ale podkreślę jeszcze raz. Trzeba podejść do takiej kolumny alarmowej i wezwać pomoc, albo przynajmniej poinformować obsługę tunelu, że doszło do takiej awarii, do takiej sytuacji. To są takie rzeczy, które zdarzają się dosyć często, bo może się wydawać, że wszyscy jeździmy sprawnymi autami, sprawnymi motocyklami. Niestety tak nie jest. W przeszłości dochodziło do podobnych sytuacji. Najczęściej dotyczy to samochodów osobowych. Kierowcy zatrzymują się wtedy, dojeżdżając najbliżej do prawej krawędzi tunelu, podchodzą do takiej kolumny alarmowej i kontaktują się z obsługą tunelu. Dlaczego słuchacz tego nie zrobił? Ciężko mi teraz powiedzieć.
Czyli warto o tym pamiętać, że są tam te kolumny alarmowe, podnosimy słuchawkę, bezpośrednio łączymy się z operatorem, który obserwuje i nadzoruje to, co dzieje się w tunelu, ale nie ma takiego obowiązku w przypadku obsługi tunelu, że widzą, że komuś się zepsuł na przykład jednoślad, no i on go prowadzi po pasie technicznym, mam nadzieję, a nie po tym pasie ruchu i wyprowadza z tunelu, żeby tam się pojawiła koniecznie obsługa, bo pan wspomina, nasz słuchacz, o tym, że kiedy wyszedł, to zobaczył tę budkę, jak to opisuje, no i tam jacyś panowie sobie siedzieli i nie zważali na to, co się wydarzyło.
Znaczy, żeby uspokoić kierowców, którzy w tej chwili jadą przez tunel w Świnoujściu, pracownicy dozoru tunelu całkowicie są poświęceni temu, żeby obserwować ruch właśnie wewnątrz tunelu. Tunel jest naszpikowany elektroniką, więc to nie jest tak, że sobie wychodzą na chwilę przewietrzyć się, tam cały czas przez 24 godziny na dobę ktoś siedzi przed monitorami, pilnuje bezpieczeństwa tak, żeby podróżowanie tunelem było właśnie bezpieczne. Zdarza się tak, że w momencie, kiedy dyspozytor albo ten system alarmowy informuje o jakimś zdarzeniu drogowym w tunelu, że za pomocą właśnie megafonów, które są zainstalowane wewnątrz tunelu, informuje kierowców, jak powinni się zachować, bo zdarzało się w przeszłości tak, że kierowca zatrzymywał pojazd, włączał światło awaryjne i nie wychodził z niego na przykład przez 5 minut. Wówczas jest napominany za pomocą megafonów, jeżeli jest taka konieczność, także w innych językach niż polski, bo zdarza się, że kierowcami są także osoby, które mówią w języku angielskim, niemieckim, ostatnio także czeskim, więc pracownicy tunelu są poinformowani, że te komunikaty są także, powinny być także emitowane w języku takim zrozumiałym dla kierowcy i często właśnie dochodzi do takich sytuacji, że te komunikaty są właśnie nadawane przez te megafony zamontowane wewnątrz tunelu.
No i na zakończenie wrócę jeszcze do początku pana rozmowy ze mną. Mianowicie powiedział pan o tym, że w tunelu obowiązują takie przepisy ruchu drogowego jak wszędzie, ale jednak tunel jest o tyle wyjątkowy, prawda, że w wypadku jakiegoś zdarzenia, nie daj Boże wypadku, czy też w wypadku połączonego z pożarem, prawda, zapłonem pojazdu, jest to o tyle niebezpieczne, że powstaje gigantyczne zadymienie, a zawracanie w tunelu, czy cofanie, no jest karkołomne i bardzo niebezpieczne, na drogach otwartych, nie w tunelach, jest to o wiele łatwiejsze do wykonania, chociaż też bywa niebezpieczne, prawda?
Panie redaktorze, proszę pana, żeby odpukał pan trzy razy w niemalowane,
tak jest.
No, żeby...
odpukałem.
Tak, żeby taka sytuacja nigdy wewnątrz tunelu się nie wydarzyła, ale ma pan rację, w sytuacji, kiedy dochodzi do kolizji, nie wolno zawracać w tunelu. Ja tylko uprzedzę naszych słuchaczy, którzy są kierowcami, na wjeździe i wyjeździe z tunelu jest taki znak informacyjny z napisem Radio Szczecin jest podana częstotliwość. To nie jest reklama radia, to jest właśnie po to, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji awaryjnej, kierowca może włączyć radio i za pomocą właśnie komunikatów drogowych, które także Radio Szczecin nadaje, ma kompletną informację o tym, że zdarzyła się na przykład kolizja wewnątrz tunelu. I wówczas może sobie tak zaplanować podróż, żeby już do tego tunelu nie wjechać. Natomiast co zrobić, jeżeli rzeczywiście wewnątrz tunelu dojdzie do kolizji? Absolutnie nie wolno zawracać. Trzeba włączyć światła awaryjne, trzeba zatrzymać pojazd. Jeżeli widzimy, że inne pojazdy zatrzymały się, a nie została jeszcze wezwana pomoc, to także trzeba powtórzyć tę procedurę, czyli trzeba podejść do kolumny alarmowej i poinformować obsługę tunelu, że widzimy, że zdarzyło się coś niebezpiecznego. No i należy wówczas oczekiwać na pomoc i te komunikaty głosowe, które są nadawane przez pracowników tunelu. Mieliśmy taką sytuację, że doszło do kolizji, doszło do dwóch kolizji wewnątrz tunelu. W jednym przypadku, w tym ostatnim, to był samochód elektryczny. Obsługa tunelu poprosiła o to, żeby kierowcy, którzy jechali tym tunelem, weszli do tak zwanego korytarza ewakuacyjnego i tam oczekiwali na dalsze instrukcje. Na szczęście nie trzeba było tych samochodów wyprowadzać. Skutki tej kolizji zostały błyskawicznie usunięte, ale mieliśmy na przykład taki przypadek, że autobus nam się zatrzymał wewnątrz tunelu, autobus z pasażerami. I wówczas także była konieczna ewakuacja pasażerowie. Część pasażerów była z różnym stopniem niepełnosprawności i musieliśmy korzystać z pomocy straży pożarnej, tak żeby tych pasażerów ewakuować do korytarza.
Dziękuję za te wszystkie informacje dla naszych słuchaczy. Pan Wojciech Basałygo, Urząd Miasta Świnoujście, pozdrawiamy.
Jedźmy bezpiecznie.
Jedźmy bezpiecznie także w tunelu i pamiętajmy o tych telefonach SOS, to są kolumny alarmowe, tak to się nazywa w tunelu. Jeżeli mamy awarię, podejdźmy do takiej kolumny i zawiadommy, kogo trzeba. Najpierw oczywiście światła awaryjne w naszym pojeździe. Nie ma cofania, dziękuję, nie ma zawracania. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. 12.42 i teraz nadal będzie o drogach, ale tym razem o planowanych drogach. Tunel także jest w kontekście, ale nie o tunelu będziemy rozmawiać, a chodzi o zachodnie obejście Szczecina. No i w ramach tej zachodniej obwodnicy Szczecina ma powstać, to już zdecydowane według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, miejsce obsługi podróżnych w okolicach Sławoszewa. Sławoszewo w pobliżu Bartoszewa, piękne osiedla położone wśród pól, tam gdzie niegdzie las, no i tamtędy ma być poprowadzona droga szybkiego ruchu. Okej. A do tego ma być niestety MOP. Niestety w kontekście protestu mieszkańców Sławoszewa, którzy nie chcą właśnie MOP-u, czyli tego miejsca obsługi podróżnych. Jakie stanowisko w tej sprawie ma gospodarz gminy? Przy naszym telefonie pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
Panu znana jest i pewnie władzom gminy sprawa niezadowolenia mieszkańców Sławoszewa z tego planowanego MOP-u właśnie w okolicach Sławoszewa, czy też w samej miejscowości. Wczoraj nasza rozmówczyni z Rady Sołeckiej mówiła o tym, że jeden z domów praktycznie będzie przylegał do płotu tego MOP-u. Czy pan podziela obawy i niezadowolenie swoich mieszkańców?
No niestety tutaj rzeczywiście ta lokalizacja MOP-u dla mieszkańców Sławoszewa jest, mówiąc najbardziej delikatnie, niekorzystna. Natomiast no niestety na tym etapie mamy świadomość, kiedy już mamy
uprawomocnioną decyzję z RID-u, że już nie jesteśmy w stanie przenieść, czy tutaj przekonać, czy ministerstwo, czy też Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do zmiany lokalizacji, czy przeniesienia tej inwestycji w miejsce bardziej oddalone od zabudowań. Jednak tutaj razem z panią Bójt wspieramy mieszkańców, uczestnicząc i w spotkaniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, tego spotkania, na którym był pan dyrektor Lendner, czy też było spotkanie z panem wojewodą Adamem Rudawskim, aby spróbować zminimalizować jakby uciążliwość tego obiektu. Tutaj no, mieszkańcy najbardziej obawiają się o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o lokalizację miejsc parkingowych dla tak zwanych ADR-ów, czyli samochodów przewożących niebezpieczne substancje. No, wydaje nam się, że jest dobra wola ze strony Generalnej Dyrekcji i tutaj otrzymaliśmy od pana dyrektora Lendnera zapewnienie, że na pewno zostanie ta ilość miejsc, już jest tego w rozmowach z projektantem, zmniejszona. No my też zadajemy pytanie, czy nie dałoby rady całkowicie zlikwidować tutaj miejsca postoju dla ADR-u, ze względu na to, że używa się w klasyfikacji jakby trzy takie stopnie MOP-ów i o ile w przypadku dwójki i trójki te miejsca dla ADR-ów są obowiązkowe, no to w przypadku jedynki, a to jest MOP w tej starej klasyfikacji właśnie jedynka, czyli on jest ani bez stacji benzynowej,
ani bez restauracji.
Restauracji, mm-hmm. Tak. Mm-hmm. To jest tylko miejsce takie, że będą toalety, będzie miejsce, że samochody mogły osobowe i ciężarowe będą mogły się zatrzymać. No żeby jednak spróbować całkowicie zlikwidować te miejsca dla ADR-ów, a w ten sposób no, poprawić poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców Sławoszewa. Też na spotkaniu z Generalną Dyrekcją tutaj zostało wykazane wiele dobrej woli ze strony GDAKi, chociażby w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, czy też przesunięcia tych miejsc, czy też zmniejszenia tych miejsc, więc na obecnym etapie no, czekamy na zaprezentowanie tego projektu uwzględniającego te zmiany, które są tutaj postulowane przez mieszkańców, a które no, w naszej ocenie no, wydają się być słuszne i stąd jakby liczymy na to, że Generalna Dyrekcja, na ile będzie to możliwe w obecnej chwili, tak? Bo wiemy o tym, że ZRID już jest ostateczny, więc tutaj jakby inwestycja nie może wykraczać za teren, który był objęty czy decyzją środowiskową, czy właśnie ZRID-em.
No wiemy, ja to dodam, jeżeli chodzi o GDK, ja, że mamy takie przepisy, bo brak MOP Sławoszewo powodowałby, że odległość do najbliższego MOP dla kierowców jadących ze Strzy od strony południowej na zachodnią obwodnicę Szczecina wynosiłaby 56 km, a dla kierowców jadących od strony Gdańska na zachodnią obwodnicę Szczecina 50 km. Oznaczałoby to niezgodność z przepisami, bo teraz są takie przepisy, które określają odległość między MOP-em na maksymalną 40 kilometrów. Nie może być więcej, ale panie wójcie, wczoraj przedstawicielka mieszkańców Sławoszewa mówiła o tym, że można by w Stobnie zlokalizować, bo tam nie ma żadnych zabudowań w pobliżu taki MOP. Czy w rozmowach z państwem państwo przekazywaliście Generalnej Dyrekcji takie również sugestie?
Temat Stobna był poruszany na spotkaniu z Generalną Dyrekcją i tutaj jakby Generalna Dyrekcja tłumaczyła, dlaczego ta lokalizacja w Stobnie nie została wzięta finalnie pod uwagę. No bo tak jak słusznie pan rektor zauważył, no przepisy regulują te odległości i tak naprawdę gdybyśmy jeszcze nie byli już na etapie ZRID-u, tak? Czyli jakbyśmy byli na etapie chociażby decyzji środowiskowej, no to w tym momencie tak zwane przesunięcia byłyby możliwe. Natomiast dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy zmienić tą decyzję z RID-u i wyjść poza ten obszar, a postawienie MOP-u na jakimkolwiek innym fragmencie S6 niż ten, który w tej chwili został wybrany, spowodowałby, że teren na którym on byłby zlokalizowany, wychodziłby poza decyzję środowiskową. Czyli w tym momencie nie byłoby możliwe uzyskanie ZRID-u, więc to by powodowało, że ta inwestycja niestety musiałaby się cofnąć. No i kilka lat na pewno by to przedłużyło, więc na obecnym etapie tak naprawdę no nie ma możliwości już przesunięcia tego MOP-u w inną lokalizację.
I na zakończenie, krótko, jeżeli mogę prosić, panie wójcie, czyli jest możliwość, jest szansa na to, że na przykład te samochody wiozące substancje niebezpieczne nie będą mogły tam parkować, że będzie takie wyłączenie, żeby mieszkańcy mogli spać spokojnie, słowo
tak,
szewo.
Taka była nasza sugestia i taka też była sugestia mieszkańców w stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I też analizując pobieżnie, no nie jesteśmy jakby specjalistami od dróg krajowych, tak, ale analizując pobieżnie przepisy, no to w przypadku MOP-ów kategorii pierwszej nie ma obowiązku, aby takie miejsca były dla aderów specjalnie przygotowane. No mamy świadomość, że tutaj jest kwestia bliskości polic, bliskości zakładów i też powiedzmy pewnie projektanci czy inwestor myślał w kontekście zakładów o tych miejscach dla aderów. Ale biorąc pod uwagę, że adery tak naprawdę dla nich najważniejsze są miejsca, gdzie mogą tankować, a w tym miejscu i tak
stacji paliw nie będzie, no to
więc myślę, że właściwie możliwe.
No to my zapytamy w takim razie.
Tak, i jakby o to też nawet w rozmowie osobistej z panem dyrektorem Lednerem tutaj prosiłem, żeby przynajmniej uzyskać tyle, że przy tej minimalizacji uciążliwości mieszkańców, żeby
musimy kończyć
zlikwidować całkowicie miejsca dla ADR.
Panem dyrektorem Lednerem, czyli dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję bardzo, panie wójcie, za rozmowę, za tę informację. Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Czekamy na komentarze słuchaczy. Czujny 510 37 32 mail czasreakcji@radioszczecin.pl w tej i innych sprawach oczywiście. A teraz wracamy do wyprzedzania się tirów na drogach. Zakazany proceder na wielu odcinkach. No i posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, jest to usługa drogowa. Nasza zachodniopomorska policja dysponuje dronami. Gdyby mieli takiego drona, jedna akcja nad wjazdem do Szczecina i wyścigi słoni by się skończyły. Jedna dobra, porządna akcja i potem medialny oddźwięk we wszystkich mediach, że złapali tyle, ukarali tyle, zatrzymali tyle. Miłego dnia.
Miłego dnia. Jedna porządna akcja, ale ja bym tę akcję jednak powtarzał. Drony są w zasobach zachodniopomorskiej policji. Jest też śmigłowiec. No właśnie, przypomnijmy, jak to wyglądają te kontrole, czy ciężarówki się nie wyprzedzają na autostradach, na drogach szybkiego ruchu. Przy naszym telefonie pani sierżant sztabowa Adrianna Szczerba, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Proszę powiedzieć, kiedy ostatnia kontrola, bo ja pamiętam parę miesięcy temu była taka kontrola z udziałem policyjnego śmigłowca. Słuchacze do nas dzwonili, że lata nad S3, A6 śmigłowiec. Wiem, że była kontrola, były mandaty.
Tak, w codziennej pracy funkcjonariuszy wykorzystywane są również takie nowoczesne środki techniczne wspierające działania na drogach, jakim jest policyjny śmigłowiec. Od początku roku był użyty do takich działań aż już 8 razy. Dzięki możliwości obserwacji z powietrza pozwala szybko wychwytać niebezpieczne manewry popełniane przez kierowców, a następnie przekazywać te informacje patrolom z ziemi. Przykład takich działań można było zaobserwować właśnie na drodze A6 i S3.
No i tak jak powiedziałem, były mandaty. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów do wykrywania wykroczeń na drogach, to jest przekraczanie prędkości, ale przejeżdżanie przez podwójną ciągłą, właśnie wyprzedzanie się przez samochody ciężarowe. Jak jest z wykorzystaniem dronów? Bo mało, szczerze mówiąc, do nas jako do dziennikarzy dociera informacji o efektach takich działań. Czy te drony są rzeczywiście w stałym wykorzystywaniu, czy teraz jest przerwa urlopowa na przykład?
Jak najbardziej takie drony policyjne również mamy w swoich zasobach i jak najbardziej są używane do działań drogowych. Wychwytywane są w takim przypadku wykroczenia popełnione przez kierowców, ale również przez pieszych, rowerzystów i innych użytkowników ruchu drogowego. Jak najbardziej można w większości takich działań zaobserwować w różnych częściach naszego województwa. Właśnie takie drony, które gdzieś tam wychwytują niebezpieczne manewry i wykroczenia popełnione przez użytkownika w drogu.
Czy dysponuje Pani może statystykami, jak to wygląda, ile takich wykroczeń, nieprawidłowości przy pomocy dronów Państwo ujawniacie?
Niestety na ten moment takich statystyk nie uzyskałam, ale jak najbardziej bardzo są one przydatne właśnie w wychwytywaniu tych właśnie wykroczeń i jak najbardziej wtedy są policjanci odpowiednio reagują na takie...
To będziemy czekali w takim razie na takie statystyki. Jeszcze na zakończenie chcę Panią zapytać, bo kilka tygodni temu na naszej antenie rozmawiałem o tych skuterach elektrycznych, które udają rowery, a tak naprawdę mają manetkę, nie są wcale żadnymi rowerami, tylko właśnie skuterami elektrycznymi, które nie powinny być na ścieżkach rowerowych, na chodnikach, a są. Jadą z bardzo dużą prędkością. Ostatnio pojawiały się w Polsce informacje, że w różnych komendach miejskich czy to wojewódzkich były prowadzone kontrole, chociażby w Warszawie. No i było wiele nieprawidłowości. Czy Państwo kontrolujecie te pseudo rowery elektryczne? Czy takie kontrole są i czy przewidujecie jakąś zmasowaną akcję? Proszę o zwięzłą odpowiedź, bo już mamy minutę tylko.
Tak, policjanci na co dzień podczas swojej codziennej służby kontrolują właśnie motorowerzystów, jak i również innych uczestników ruchu oraz tworzone są takie specjalne działania, czy to na terenie powiatu, czy to na terenie województwa całego, różne działania pod względem kontroli takich właśnie użytkowników i jak najbardziej również spotyka to się z odpowiednią reakcją funkcjonariuszy na wykroczenie popełnione przez użytkowników.
Tylko kwestia jest taka, prawda, bo rozmawialiśmy przed audycją, że Państwo macie w kategorii motorowery również takie rowery czy skutery, które udają rowery, prawda? I to w statystykach nie jest wyszczególnione.
Tak, ogólnie te pojazdy są traktowane w zależności od jego mocy skokowej silnika bądź silnika elektrycznego. Jest kwalifikowane w różnych kategoriach. Jeżeli mówimy tutaj o motorowerze, zgodnie z artykułem 2 punkcie 46 Prawo o ruchu drogowym, motorowerem możemy nazywać pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm sześciennych lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy tylko i wyłącznie do 45 km.
No i właśnie na zakończenie już pytanie, czy można się spodziewać z Państwa strony w najbliższym czasie takiej akcji właśnie zmasowanej pod kątem tego, czy rowery i te urządzenia, które mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych, czy też pojawiają się tam też skutery?
Jak najbardziej w codziennych zadaniach, jak i w najbliższym czasie takie działania się odbędą w różnych częściach naszego województwa. Także po prostu kierowcy muszą być przygotowani na zwiększone kontrole motorowerzystów.
Za te informacje. Pozdrawiamy pani sierżant sztabowa.
Pozdrawiam.
Adrianna Szczerba, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji. My także dziękujemy za dziś. Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński.